przypowieści czy podobieństwa, których używa Pan Jezus, są proste, są mocne, są bardzo poruszające wyobraźnię. Wykorzystują one znane sytuacje, by sprawić, żeby ludzie, którzy słyszą te podobieństwa, mogli zrozumieć ich głęboki sens. Taka jest i dzisiejsza przypowieść, czy może bardziej podobieństwo. Podobieństwo, którym dzisiaj z wami chcę się podzielić, ono jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale. Posłuchajcie. Jezus zbliżał się do Jerozolimy, powiedział uczniom, że przyszedł po to, aby szukać i zbawić to, co zginęło, a potem powiedział im podobieństwo. Ale może zanim je przeczytam, jeszcze chwila. Uczniowie właśnie z Jezusem zbliżali się do Jerozolimy. Byli mniej więcej 25 kilometrów od tego miasta. Przechodzili przez Jerycho. A mniej więcej dystans między Jerycho a Jerozolimą to 25 kilometrów. Czyli jak na tamte czasy komunikacyjne, powiedzmy, że taka podróż od tego momentu do Jerozolimy zajęłaby im około całego dnia, żeby tak się nie przemęczyć. 25 kilometrów to jest taki całkiem niezły dystans spacerowy. Co mieli w swoich świadomości, co mieli w swoim sercu? Gdybyśmy przebadali różne z różnych Ewangelii fragmenty Bożego Słowa, to oni w swojej świadomości mieli to, że za chwilę dotrą do stolicy, a co będzie z ich Panem? Ich Pan, wiecie co zrobi? Pamiętacie, o czym myśleli? Obejmie władzę. Ich Pan za chwilę obejmie władzę. Taki był ich tok myślenia, że oto zbliżają się do miasta stołecznego, znali Boże Słowo, wiedzieli, kim jest Jezus i w ich wyobrażeniach było to, że to jest ten moment, kiedy ich Pan obejmie władzę, a co będzie z nimi? Pamiętacie, o czym rozmawiali? Rozmawiali o tym, kto zasiądzie po lewicy, kto po prawicy, kto zajmie jakieś stanowisko. Chłopaki po prostu już się dzielili stołkami. Dzielili się władzą, którą za chwilę mieli zdobyć. Tak, aby taki był ich sposób myślenia. Wiemy z Bożego Słowa, że właśnie o tym dyskutowali. Ale tutaj w okolicach Jerycha, na 25 kilometrów przed Jerozolimą, Jezus opowiada im pewnego rodzaju podobieństwo, ponieważ próbuje zmienić ich sposób myślenia. Próbuje coś im powiedzieć. Coś, czego nie brali wówczas pod uwagę. I posłuchajcie teraz tej przypowieści. A gdy oni słuchali tego, że Jezus powiedział, że przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło, On powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że byli blisko Jerozolimy. A oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem. I wtedy Jezus rzekł: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min. To taki pieniążek, o którym więcej powiem później. I rzekł do nich: obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy: nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, mina Twoja. I tutaj kładę nacisk, akcent. Mina Twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł Pan do niego: to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc: Panie, mina Twoja przyniosła 5 min. I rzekł do niego: także i Ty bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł: Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym. Bierzesz, czego nie położyłeś, żniesz, czego nie posiałeś. Rzeczę więc do niego: na podstawie Twoich słów osądzę Cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział: odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego: panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Kochani, dla słuchających uczniów przypowieść ta wcale nie była, może nie przypowieść, podobieństwo to wcale nie było trudne do zrozumienia, ponieważ to podobieństwo odnosiło się do sytuacji, którą oni doskonale znali z własnego podwórka. Ponieważ syn króla Heroda, który miał na imię Archelaus, był dziedzicznym, oficjalnym następcą tronu Judei. Jednak w tamtych czasach było takie prawo, prawo rzymskie, że jeśli ktoś, kto miał być dziedzicem tronu, chciał objąć panowanie, najpierw musiał się udać do Rzymu, do cesarza, tam przejąć władzę, cesarz miał go namaścić na króla, wyposażyć go, potem on wracał z powrotem do swojego królestwa i obejmował władzę, obejmował panowanie. Takie było prawo. I takż właśnie zrobił ten Archelaus. Był dziedzicznym następcą tronu. Był dziedzicznym następcą tronu po swoim ojcu Herodzie. Ale żeby objąć panowanie, musiał się udać do Rzymu, do dalekiego kraju, do cesarza. Musiał przyjąć od niego, objąć panowanie, a potem wrócić i zasiąść w stołecznym mieście jako król. I dopiero wtedy był władcą. I tak zrobił Archelaus, ale wówczas 50 delegatów żydowskich udało się do cesarza i powiedziało: my Archelausa nie chcemy jako króla, my nie chcemy uznać jego panowania. Chociaż był dziedzicznym następcą tronu, chociaż mu się to panowanie należało, oni powiedzieli mu, absolutnie cesarzowi, absolutnie my nie uznajemy jego jako pana, jako króla. No i historia miała swój finał w tym, co powiedział Jezus. Gdy Archelaus wrócił, objął panowanie, prawdopodobnie z tymi 50 i z innymi rozprawił się w ten sposób, że kazał ich zabić na swoich oczach. I uczniowie, gdy Jezus im opowiedział tę historię, myślę, że nie do końca jeszcze rozumieli tego wszystkiego, co chciał im przez to powiedzieć, ale prawda jest taka. To nie historię Archelausa Jezus chciał zostawić w pamięci swoich uczniów. On chciał nauczyć ich czegoś więcej. On chciał nauczyć ich czegoś o swoim królestwie, chciał nauczyć ich czegoś o swoim panowaniu, a historia Archelausa była tylko wymowną tego ilustracją. Być może dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa uczniowie coś niecoś z tego podobieństwa zrozumieli. Jezus wiedział, że zbliża się do Jerozolimy. Wiedział, co go czeka. Wiedział, że w Jerozolimie nie czeka go objęcie tronu, tylko czeka go proces, czeka go śmierć krzyżowa, czekają go 3 dni i 3 noce w grobie, czeka go zmartwychwstanie, czeka go 40 dni ukazywania się swoim uczniom, a potem po 40 dniach od zmartwychwstania wstąpi do nieba. Jezus to wszystko wiedział, że wstąpi do, jak tu mówi ten tekst, do dalekiego kraju, aby objąć panowanie, zasiąść po prawicy Ojca, a potem powrócić, by Jego Królestwo zapanowało tutaj na ziemi. Jezus w tym prostym podobieństwie dał im całą historię od wniebowstąpienia poprzez powtórne przyjście Jezusa aż do sądu. Posłuchajcie tej myśli jeszcze raz, bo ona jest niezwykle istotna. W tym podobieństwie Jezus zarysował przed nimi całą historię chrześcijaństwa, można by powiedzieć, a w zasadzie całą historię świata. Jezus zasiada po prawicy Ojca, później powraca, aby objąć panowanie i odbywa się sąd. Tego chciał ich nauczyć. Uczymy się więc tej historii, że Jezus jest królem, który, wstąpiwszy na wysokość, jak mówi list do Efezjan, powiódł za sobą jeńców, a ludzi obdarzył swoimi darami. Uczymy się, że Jezus jest królem, który powróci i odbędzie sąd nad każdym człowiekiem. Nad każdym. Nikt z nas i nikt z ludzi nie uniknie Bożego sądu. O tym mówi ta historia. I co się wówczas stanie? Tych, którzy nie przyjęli jego panowania, skaże na śmierć i wyrok zostanie wykonany na jego oczach. Kochani, to jest ewangeliczna prawda. To jest prawda nielubiana. W dobie humanizmu to jest prawda, o której kaznodzieje nie chcą mówić, ale Boże Słowo jest bardzo konkretne. Mówi o tym, że ci, którzy nie uznają panowania Jezusa Chrystusa, zostaną zgładzeni z powierzchni ziemi. To jest prawda Bożego Słowa. Tak mówi Boże Słowo. Ja wiem, jest to wbrew świeckiemu humanizmowi, ale Boże Słowo tak naucza, a my, chrześcijanie, Bożego Słowa chcemy się trzymać. Lecz zanim do wykonania wyroku śmierci dojdzie, każdy ma możliwość uniknięcia śmierci wiecznej poprzez uznanie Jezusa swoim władcą, swoim Panem, szefem swojego życia. Poprzez całkowite poddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi. I o tym mówi Ewangelia, że zanim przyjdzie Chrystus tutaj, zanim zabierze ciebie, zanim wydasz ostatni oddech, masz przez Boga ofiarowane wystarczającą ilość czasu, chociaż nie wiesz jak wiele, by spotkać Jezusa w osobisty sposób i uznać Go swoim Panem, władcą swojego życia, swoim szefem i tak uniknąć ostatecznego wyroku śmierci. Bo Boże Słowo mówi bardzo klarownie. Jeśli ustami swoimi wyznasz, to nie jest to samo, co powiesz. Wyznasz, to znaczy stwierdzisz fakt, który jest autentyczny dla twojego życia. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony, będziesz uratowany, będziesz miał życie wieczne. To jest Boża oferta. Jeśli wyznasz, czyli stwierdzisz fakt, tak, chcę panowania Jezusa, niech Jezus panuje nad moim życiem, poddaję się Mu jako sługa, to wtedy jesteś uratowany. Jeśli nie, konsekwencją jest wyrok śmierci. To jest jasne, proste, twarde i ewangeliczne. Jeśli nie uznałeś Jezusa szefem swojego życia, to zrób to teraz, zanim staniesz przed Nim na sądzie. To jest najlepszy czas, aby uznać Go swoim Panem. Lecz w tej historii mamy do czynienia jeszcze z jedną grupą ludzi. Jezus nazwał ich sługami Króla. To są ci, którzy uznali i wyznali panowanie Jezusa. To są ci, którzy wyznali, że Jezus jest ich Panem, a skoro On jest ich Panem, to oni są Jego sługami. I tu jest dobra nowina. Dobra nowina dla każdego z nas, dla kogo Jezus jest szefem, Panem, Królem. Ta dobra nowina brzmi tak. Każdy sługa Jezusa otrzymał po osobistym spotkaniu z Nim część Jego własności. Posłuchajcie tego raz jeszcze. Każdy sługa Jezusa otrzymał po osobistym spotkaniu z Nim część Jego własności. I o tym mówi ta historia. To nie była jakaś duża część, ale zawsze. To była jedna mina. Czyli na tamte czasy, jak mówi większość komentatorów, chociaż nie wszyscy, większość komentatorów mówi, że jedna mina to było 100 dniówek. Czyli licząc na dzisiejszą średnią krajową, to było jakieś 3 miesiące pracy, może ciut więcej, to tak licząc według średniej krajowej oficjalnie podawanej, to tak jakby ktoś dostał 11 tysięcy złotych. Wyobraź sobie, szef wzywa cię do swojego biura i mówi, słuchaj, chciałbym ci dać część mojej kasy, chciałbym ci dać 3-miesięczną wyprawę i to nie jest taka wyprawka, wiecie, 3 miesiące po to, żeby cię zwolnić, tylko żebyś obracał jego własnością w celu pomnożenia. Wzywa cię i dzieli się z tobą częścią swojej własności, byś tym obracał, byś zainwestował. Dokładnie w tym tekście jest napisane tak, byś zainwestował to w interesy i robił to aż do mojego powrotu. Wiecie, jak przeczytałem ten przekład, który mówi, że Jezus powiedział, zainwestuj to w interesy, ten pan powiedział, zainwestuj to w interesy, a ta historia dokładnie mówi o Jezusie, to zadałem sobie pytanie. W jakie interesy Pan Jezus chce, żebym zainwestował? Jak myślicie, w czyje interesy Pan Jezus chce, żebym inwestował miny, które mi dał? Tak, dokładnie tak. Pan Jezus chce, żebym zainwestował to, co mi dał, tę moją minę, w interes Jego Królestwa. On nie chce, żebym inwestował w interes Królestwa Ciemności, w Królestwa Diabła. Spotkałem kiedyś chrześcijanina, z którym rozmawialiśmy i do dzisiaj to wspominam, on wie, że ja tę historię powtarzam, bo kiedyś mówię do niego, słuchaj, no stałeś się dla nas jak anioł, bo przyszedł rzeczywiście w takim momencie, kiedy potrzebowaliśmy pomocy, a on mówi, wiesz co, w moim przekonaniu ja więcej robię dla Królestwa Ciemności niż dla Pana Jezusa Chrystusa. To było dla mnie wstrząsające. Powtarzam tę historię wielokrotnie, bo ona porusza moje serce. Oczywiście Jezus chciał, żeby to zostało, Pan chciał, żeby to zostało zainwestowane w Jego Królestwo. Drodzy wierzący, ta część historii to historia o Tobie i o mnie, ponieważ każdy, kto uznaje się za wierzącego w Jezusa Chrystusa, jest Jego sługą. Każdy wierzący w Jezusa Chrystusa otrzymał od Niego część Jego własności. Taką jedną minę, by zainwestował nią w interesy Bożego Królestwa. A teraz posłuchajcie duchowej definicji miny. Co to jest mina? Nie mam na myśli materiałów wybuchowych. Duchowa definicja miny. I spróbujcie ją zapamiętać, bo przez całą naszą historię ta duchowa definicja miny bardzo nam się przyda. Pomyśl w kategoriach takich, że mina to jest to wszystko, co mam od Boga i czym mogę oddać Mu chwałę. Powtórzę to w inny sposób. Mówiąc w skrócie, mina to wszystko, czym mogę przynieść Bogu chwałę, a co otrzymałem od Niego. Mina jest wszystkim tym, co posiadam, a czym mogę Bogu oddać chwałę. Co to może być? Bo takie pytanie jest niezwykle ważne. Co to może być? Co może być moją miną? Ja wypisałem sobie trzy kategorie min, które zostały powierzone każdemu z nas przez naszego Pana, po to, żebyśmy zainwestowali to w interesy Jego Królestwa i żeby On miał z tego chwałę. I na końcu odebrał to z zyskiem. Trzy kategorie min. Pierwszą kategorią to są nasze zdolności wrodzone. Mam pytanie, kto z was nie ma żadnych zdolności wrodzonych? Masz, powiem ci jaką. Tam jest taki młody człowiek, ale on ma, ja wiem, bo to jest niesamowity gość, mimo młodego wieku. Niektórzy mają z nas zdolności malarskie, ja ich absolutnie nie mam. Inni mają zdolności remontowe, inni mają zdolności do gościnności, inni, tego nie potrafię zrozumieć, mają zdolności matematyczne. Ja na przykład zostałem uzdolniony przez Pana Boga w dzieciństwie w niezwykłą pamięć. Gdybyście 40 lat temu zapytali mnie o skład biura politycznego PZPR-u i o... To ja bym powiedział wszystkie osoby, z imienia i z nazwiska, po prostu. Nie uczyłem się tego, leciało w radiu, zapamiętałem. Do dzisiaj pamiętam ogromne ilości polskiej poezji. Nie uczyłem się tego, po prostu dostałem fantastyczną pamięć. To jest zdolność, którą otrzymałem od Pana Boga. Każdy z was, będących tu na sali, ma jakąś zdolność, ma jakąś minę, która jest twoim wrodzonym talentem, otrzymanym na start. Kiedyś o tym mówiłem. Mamy też drugą kategorię min. To są rzeczy nabyte. To mogą być pieniądze, to może być mieszkanie, to jest nasze ciało, to jest nasze ubranie, to jest czas, to jest rzecz nabyta. A jak myślicie, jak duże trzeba mieć mieszkanie, żeby oddać Bogu chwałę? Tak, to taki margines. Albo ile trzeba mieć kasy, żeby uwielbić nią Boga? Ja znam jedną kobietę, która miała parę groszy i też uwielbiła. Można o niej poczytać, jest tam w Biblii, taka historia, ale taka wzmianka tylko. Trzecia kategoria min to są duchowe dary, które otrzymujesz, kiedy nawracasz się, kiedy Bóg cię chrzci Duchem Świętym. To jest mówienie językami, to jest dar tłumaczenia języków, to jest proroctwo, to jest wykładanie proroctwa, to jest dar czynienia cudów, słowo mądrości, słowo wiedzy. To znamy z Biblii. I dary nie przeminęły i nie przeminą, dopóki Pan nie przyjdzie. One są dla Kościoła ofiarowane i trzeba się tego trzymać. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że one zostały dane do momentu śmierci ostatniego apostoła. Trwają i będą trwać. To też jest Boże obdarowanie. Mamy więc trzy kategorie min. Lecz ta historia mówi jeszcze jedną prawdę. Każdy z nas stanie przed sądem Chrystusowym, by zdać sprawę ze sposobów zainwestowania Bożej miny i efektów, jakie inwestycja Bożej własności przyniosła. Posłuchajcie tego raz jeszcze. Każdy z nas stanie przed sądem Chrystusowym, by zdać sprawę ze sposobów zainwestowania Bożej miny i efektów, jakie inwestycja Bożej własności przyniosła na rzecz Bożego Królestwa. Na rzecz Bożego Królestwa. Dlaczego tak? Dlaczego rozliczenie? Wielu ludzi nie lubi rozliczenia. Drażni ich rozliczenie. Ale dlaczego Pan chce, byśmy się rozliczali? A to dlatego, że Pan traktuje nas jak odpowiedzialne istoty, potrafiące zdać sprawę ze swego postępowania w myśl pewnej zasady. Zasady biblijnej. Każdemu, komu wiele powierzono od tego, wiele będzie się wymagać. To jest Boża zasada, zasada rozliczenia. Ale kochani, w końcu dowiadujemy się bardzo dobrą nowinę w tej historii. Jesteście jeszcze wytrzymali, żeby słuchać? Słuchajcie, jest super nowina, wspaniała. W końcu dowiadujemy się, że dobre inwestycje Bożej własności będą nagradzane. Będą nagrody w niebie, słuchajcie. Inwestycje tak, alleluja, Marcinie. Będą nagrody za dobre zainwestowanie Bożej własności. Zobaczcie, oni są w drodze do Jerozolimy. Dyskutują o tym, jaką pozycję w Królestwie Bożym ktoś zajmie z nich. A tutaj jest o tym mowa. Tu jest właśnie o tym mowa, że ten, kto 10-krotnie powiększył dorobek władcy, to jest ważne stwierdzenie, ten, kto 10-krotnie pomnożył dorobek władcy, własność władcy, objął panowanie nad 10 miastami. Ten, kto 5-krotnie objął panowanie nad 5 miastami. Słuchajcie, to jest podobieństwo o Bożej hojności. To jest podobieństwo o Bożej hojności. Bóg jest hojnym Bogiem. Dostałeś 11 tysięcy złotych, zrobiłeś z nich 110 tysięcy. Pan się dzieli z tobą swoją władzą i własnością. Masz 10 miast. Pan nie daje ci 10% znaleźnego, nawet nie 50. Daje ci wielokrotność tego, co zyskałeś. Bo 10 miast na pewno jest więcej wartych niż 110 tysięcy. 110 tysięcy to jest wart jakiś domek i wcale nie luksusowy, prawda? A Pan tutaj daje daje mu władzę nad 10 miastami. Taka jest Boża hojność. Nasz Bóg jest hojnym Bogiem. Jeśli Mu służymy, On nas nagradza w hojny sposób. To jest Jego ekonomia. On nie daje 10%, On daje wielokrotność tego, co dla Niego zyskałeś. Czytałem, przygotowując się do tego kazania, historię pewnego człowieka, który pracował w recepcji hotelowej. I w pewien deszczowy wieczór do hotelu przyszła para, starsza para małżonków z prośbą, że obeszli już wszystkie hotele, nie ma żadnych miejsc, nigdzie, wszystko jest zajęte. Czy ten recepcjonista mógłby znaleźć im dla nich chociaż jeden pokój, żeby mogli tę straszną pogodę przeczekać, bo są w drodze. Ten recepcjonista powiedział, proszę Państwa, naprawdę, wszystkie miejsca są zajęte. Nie ma możliwości, żebym znalazł dla Państwa jakiś pokój. I nagle mówi, ale mam tutaj takie moje miejsce, gdzie ja odpoczywam, taki mój pokój służbowy, gdzie ja sobie odsypiam. Proszę, ja dzisiaj nie będę w takim razie odpoczywał. Proszę, dzielę się z Państwem tym, co tutaj mam. Ale ten człowiek, ci ludzie z radością to przyjęli, mówiąc, jakie jest Pana największe marzenie? On mówi, Państwo wiedzą co? Moim największym marzeniem jest kiedyś być właścicielem takiego hotelu i prowadzić je w taki sposób, żeby każdy, kto przyjdzie i będzie potrzebował, żeby zawsze znalazł w moim hotelu dach nad głową i schronienie. Noc minęła, tamci ludzie wyjechali, wrócili po paru miesiącach. Podobno to jest autentyczna historia. I wiecie, znaleźli tego recepcjonistę. Zaprosili go do swojego samochodu po jego pracy, zabrali go i pokazali mu, mówi, czy wie pan, co to jest? To jest piękny hotel. I chcemy panu powiedzieć, że jesteśmy jego właścicielami i panu przekazujemy jego własność. Kochani, a Bóg daje daleko więcej. On jest hojnym Bogiem. Ale w tym momencie też warto sobie zadać kolejne pytanie. Czym mierzone jest pomnażanie min? Może to tak niegramatycznie brzmi, czy trudno do wypowiedzenia, ale warto jest sobie zadać pytanie, w jaki sposób, czym mierzone jest w Bożym Królestwie pomnażanie min, czyli tej Bożej inwestycji w nasze życie? Ja osobiście myślę, że są co najmniej cztery mierniki, którymi król będzie się posługiwał. I chcę o tych czterech miernikach, te cztery mierniki nam zostawić. Po pierwsze, pierwszy miernik. Jak wielu ludzi spotkało dzięki temu, że wykorzystałem Bożą minę, jak wielu ludzi dzięki temu spotkało w osobisty sposób Jezusa Chrystusa. Myślicie, że to jest ważna miara? Ja myślę, że to jest bardzo istotna miara. To jest pierwsza miara. Jak wielu ludzi spotkało dzięki temu, że wykorzystałem Boże obdarowanie w osobisty sposób Jezusa Chrystusa. Druga miara. Jak ja sam wzrosłem duchowo. Jak wykorzystałem dany mi przez Boga potencjał, żebym stał się coraz bardziej podobny do Chrystusa. Bo wzrost duchowy polega na tym, że staje się coraz bardziej w charakterze podobny do Chrystusa. Trzecia miara to jest, jak dzięki temu, że wykorzystałem Bożą minę, Boże obdarowanie, wzrósł duchowo mój Kościół, w którym jestem. Jak moje obdarowanie przyczyniło się do duchowego, także liczebnego, ale i duchowego wzrostu mojego Kościoła. I czwarty miernik, myślę, że jest oparty na Bożym Słowie bardzo, jak zmieniło się życie ludzi, którzy są w potrzebie, nieważne czy wierzących, czy niewierzących, to nie ma znaczenia w tym momencie, jak zmieniło się życie ludzi, którzy są w potrzebie, dzięki temu, że wykorzystałem Bożą minę na rzecz Bożego Królestwa. Jak zmieniło się sytuacja chorych, sytuacja więźniów, sytuacja ludzi, którzy żyją w krajach bezprawia i tak dalej, i tak dalej. Myślicie, że to są ważne mierniki wykorzystania rzeczy na rzecz Bożego Królestwa? Moim zdaniem to są mierniki, którymi posługuje się Królestwo Boże. I teraz chciałbym dygresyjnie, byś zadał sobie takie pytanie. A kiedy ostatnio użyczyłem mieszkania, by ktoś dowiedział się o Jezusie? Kiedy ostatnio użyczyłem miejsca w samochodzie, by przywieźć kogoś na nabożeństwo? Kiedy ostatnio odwiedziłem chorego? Kiedy wsparłem biednego, a coś dziesięciną? Pamiętajcie, mina to jest to wszystko, czym mogę przynieść Bogu chwałę. Ale mamy w tej historii jeszcze jednego bohatera. Też otrzymał minę i też dostał polecenie: zainwestuj to w Królestwo Boże. I co on zrobił? Po pierwsze, absolutnie nie docenił Bożego daru. Miał go za nic. Wyjął zasmarkaną, zagilaną chusteczkę i Boży dar w nią owinął. Niezła ilustracja, nie? Wziąć Boży dar, Boży talent, Boże obdarowanie i wyjąć zasmarkaną po katarze chusteczkę i owinąć i schować do kieszeni. Wziął kawał szmaty i tam schował Boże obdarowanie. A co miał zrobić? Miał nie trzymać, tylko miał inwestować, miał obracać. Po to dostał. A czy wiecie, co to znaczy ukryć minę? Skoro mina to jest uwielbienie Boga tym, co On nam dał, to wiecie, co to jest ukrycie miny? Posłuchajcie, jaka jest definicja ukrycia miny. To jest zlekceważyć możliwość przyniesienia Bogu chwały. Ukrycie miny to zlekceważenie przyniesienia Bogu chwały. To zlekceważenie możliwości przyniesienia Bogu chwały. Zapamiętajmy to. Mienił się sługą, a nie miał absolutnie pojęcia, jakim jest jego Pan. To, że zlekceważył dar tak wielki, który od Pana otrzymał, wynikało z tego, że miał Boga za nic. Wiecie, jaki był obraz jego Pana? To wam to zilustruję. Wyobraźcie sobie, podchodzę do Marcina, nie wiem, czy masz zegarek na ręku, a może nie, inny obraz. Marcin przychodzi na nabożeństwo i odkłada tutaj swój zegarek. I za parę minut ja się pojawiam, patrzę, o, zegareczek, sikorek i skręciłem go. On położył, a ja co wziąłem? Co zrobiłem? Użyjcie normalnego słowa, ukradłem! I takie pojęcie on miał o Panu. Bierzesz tego, czegoś nie położył. Czy nasz Jezus jest takim Bogiem, że bierze tego, czego nie położył? Ja znam różne komentarze, ale ten jest czymś, co do mnie najbardziej przemawia. On wziął, posądził swojego Pana, że jego Pan jest takim, który bierze to, czego nie położył. To się nazywa kradzież. Mało tego, powiedział mu, że jego, miał taki obraz Pana, że Pan zbiera to, nad czym się nie trudził. Wiecie, jak nazywamy, jak ja nazywam osobę, która bierze to, nad czym się nie trudziła? To jest wykorzystywacz. I on taką miał opinię o Panu. A czy Jezus jest taki? Absolutnie nie. Co zrobił Jezus? Jezus położył swoje życie. Ma więc prawo wziąć życie twoje. On posiał miłość, więc ma prawo do czego? Do miłości. Brak poznania Boga sprawia taką postawę. To brak szacunku do Stwórcy, to myślenie o Stwórcy w kategoriach takich jak ten człowiek, sprawia, że nie wykorzystujemy obdarowania, jakie Bóg nam daje. I dlatego Pan powiedział mu, zostałeś osądzony na podstawie twoich słów. Zostałeś osądzony na podstawie twoich słów. A jaki był tego efekt? Że nie wykorzystał talentu? Efekt był taki. Pozbawienie obdarowania i nagrody. Pozbawienie obdarowania i nagrody oraz otrzymanie tytułu złego sługi. Taki był efekt w życiu człowieka, który nie wykorzystał Bożych min do tego, żeby przynieść zysk Królestwu Bożemu. Został pozbawiony Bożego obdarowania, stracił możliwość nagrody i otrzymał tytuł złego sługi. I wiecie, w tym momencie wielu ludzi, ja też należę do nich, zadają sobie pytanie, czy w takim razie ten człowiek stracił zbawienie? I chcę wam powiedzieć, jestem Bogu wdzięczny, bo ta historia nie udziela tej odpowiedzi na tak postawione pytanie. I cieszę się, oczywiście jest podobna historia o talentach, ale ona jest tylko podobna, to nie jest ta sama historia. To jest historia, która troszeczkę w inny sposób pokazuje sprawy. Tam sługa niewierny został wyrzucony na zewnątrz, skasowany. Tutaj nie otrzymujemy odpowiedzi. Nie mamy odpowiedzi, że stracił zbawienie, i nie mamy odpowiedzi, że nie stracił zbawienia. I powiem wam, ja się z tego bardzo powodu cieszę. Bo w moim przypadku, gdybym usłyszał takie zdanie, no wprawdzie został pozbawiony tego, co miał, nie zyskał nagrody, nawet miał tytuł złego władcy, ale i tak znalazł się w niebie. To wiecie, co ja bym sobie pomyślał z moim charakterem? To po co ja mam się przejmować, męczyć i starać? I myślę, że dlatego nasz mądry Pan nie daje odpowiedzi, bo zna nasze słabości charakteru. Czy stracił zbawienie? Ta historia tego nie mówi. Na pewno stracił minę. Może stąd się wzięło powiedzenie, mina mu zrzedła. I stracił nagrodę. Prawo, i teraz posłuchajcie tego zdania. Prawo do nieba otrzymujemy wyłącznie z łaski. Ale stopnie chwały w niebie będą proporcjonalne do naszych uczynków. Prawo do nieba otrzymujemy wyłącznie z łaski, ale stopnie chwały w niebie będą proporcjonalne do naszych uczynków. Ktoś wyraził to tak. Posłuchajcie. Istnieją stopnie chwały w niebie. I potem dodał jeszcze tak. Każde naczynie będzie równie pełne. Każde naczynie, jakim jesteś ty, jestem ja, jeśli znajdziemy się w niebie, wszystkie naczynia będą równie pełne. Dobra informacja? Obudźcie się. Czy to jest dobra nowina, że każde naczynie będzie równie pełne? Tak. Ale ten człowiek dodał jeszcze jedno zdanie. Ale nie każde będzie równie wielkie. Jedni będą jak naparsteczki, inni jak wiaderka, a jeszcze inni jak potężne sylosy. Dziś pracujesz na to, jakim będziesz naczyniem wypełnionym? Może tylko naparstkiem albo korkiem. Albo wielkim pojemnikiem. Każde naczynie będzie równie pełne, ale nie każde będzie równie wielkie. A stopnie chwały zostaną przyznane według stopni przydatności tu na ziemi. I konkluzja. Co w takim razie mogę zrobić? Ale zanim przejdę, to ostatnia kartka, słuchajcie. Zanim przejdę do konkluzji, dzisiaj rano, jak się obudziłem i myślałem o konkluzji, myślę, że zły mi podszeptał, powiedział, absolutnie tego nie rób. Nie rób to, bo i tak tego nie zrobią. Ja wiem, że jak teraz to mówię, to jest, jak ktoś zna się na pewnych rzeczach, powie, o, już pastor manipuluje, próbuje prasować, żeby nas zmusić do czegoś. Nie, ale autentycznie, dzisiaj rano sobie wstałem i mówię, nie, no wiadomo, no statystyki są bolesne, 10% to zrobi, może 20%, reszta i tak będzie miała to głęboko w poszanowaniu, nie ma o czym w ogóle mówić, po co się starać. Ale powiedziałem sobie nie. Chcę postawić dzisiaj przede mną i przed wami wyzwanie. Może warto je dzisiaj zrobić, żeby potem nie być rozczarowanym, żeby potem nie być rozczarowanym. Co możesz zrobić? Zrób spis swoich min. Pójdź do domu, weź kartkę papieru i zrób spis swoich min. Co masz z wrodzonych talentów? Wypisz swoje wrodzone talenty. Potem zrób listę tego, co nabyłeś, co masz nabyte. A potem zrób listę swojego duchowego wyposażenia, które otrzymałeś po nawróceniu czy w chrzcie w Duchu Świętym. A potem zapisz, jak możesz każdą z tych trzech rzeczy użyć w czterech kategoriach. Zdobycia ludzi dla Chrystusa, rozwinięcia swojego duchowego wzrostu, wpłynięcia na duchowy wzrost Kościoła i po czwarte pomocy ludziom w potrzebie. Potem to podpisz i przynieś tu za tydzień. I powiem, może warto to zrobić wbrew nawet swojemu lenistwu czy ochocie, to wakacje przecież i po co się trudzić. Może warto to zrobić, niż kiedyś być bardzo rozczarowanym. A może znasz swoje obdarowanie i nie wiesz, co z tym zrobić. To może warto wysłuchać porady Pana, który powiedział, zwróć się do bankierów. Inaczej mówiąc, zwróć się do ludzi, którzy są uzdolnieni do tego i wiedzą, jak Bożymi minami operować na rzecz Bożego Królestwa. Przyjdź do kogoś, do któregoś z naszych doradców, pastorów, do poradni naszej, do kogoś z liderów służb i powiedz, no wiem, mam taki talent, ale nie wiem w zasadzie, jakbym mógł w kościele go użyć. Może podpowiedzą coś dobrego, może powiedzą, jak to rozwinąć. A może ciebie to w ogóle nie interesuje. I myślisz sobie, a i tak jakoś to będzie. A może trzecie, może nigdy nie uznałeś władzy Jezusa nad tobą. Kochani, i w tym momencie kończę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, bo moment ten jest niezwykle ważny. Może jesteś dzisiaj na tej sali i należysz do osób, które nigdy nie uznały panowania Jezusa nad twoim życiem. Nigdy nie miałeś takiego momentu, kiedy przyszedłeś do Jezusa i powiedziałeś, Panie Jezu, poddaję się Tobie. Jestem Twoim sługą, do Twojej dyspozycji. Ty bądź moim szefem. Bądź Panem mojego życia, bądź Królem mojego życia. Rządź każdą sferą mojego życia. Może takiej chwili nigdy nie miałeś? Teraz, kiedy mamy pochylone głowy, proszę, opuśćcie głowy, nie rozglądajcie się. Może jest to najlepszy moment, a może ostatni, a może pierwszy i jedyny w ogóle, w którym warto taką decyzję podjąć. Jezus powiedział, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę, a w innym momencie powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy. A więc mieścisz się w tych dwóch kategoriach. Może to jest moment, kiedy warto w świadomy sposób powiedzieć, Panie Jezu, chcę, byś był władcą, szefem, właścicielem mojego życia i każdej jego sfery. Jeśli chcesz tego, chcesz takiej modlitwy o to, daj znać przez podniesienie ręki. Tak, chcę dzisiaj uznać panowanie Jezusa. A ja pomodlę się o ciebie, po prostu. A Jezus uhonoruje twoją decyzję poddania się Jemu. Czy ktoś z nas chce dzisiaj to uczynić? A teraz drugie pytanie. Czy chciałbyś naprawdę na serio potraktować takie wejrzenie w siebie i zrobienie takiego spisu min, które mam od Pana Boga, tej Jego własności. I potrzebujesz właśnie wejrzeć w siebie, by taki spis zrobić, a potem modlić się, jak to mogę wykorzystać dla pomnożenia Bożego Królestwa. Jak mogę tę Bożą własność wykorzystać dla rozwoju Jego Królestwa. Czy ktoś z was jest gotowy, chętny do takiej modlitwy? Panie, pokaż mi, dziękuję wam bardzo. Chcę, żeby one zostały rozmnożone dla Twojego Królestwa. Panie, gdy dzisiaj tu jesteśmy przed Tobą, chcemy prosić Cię o te osoby, które nigdy w życiu nie wyznały Ciebie, nie oddały Tobie swojego życia, nie uczyniły Ciebie Panem, szefem każdej jego sfery. Panie, dziś prosimy, aby to się stało tu i teraz. Panie, aby uniknęły wyroku śmierci, który nie chcesz na nikogo zesłać. Dałeś nam czas po to, byśmy uznali Twoje panowanie. Też chcę prosić Ciebie o te osoby, które chcą w poważny sposób wejrzeć w siebie, by zrobić taki katalog Twojego obdarowania. Katalog tych wrodzonych rzeczy, katalog nabytych rzeczy, katalog obdarowania duchowego, by modlić się, by zostało to użyte dla rozwoju Twojego Królestwa. Panie, przyjdź do tych osób i daj głębokie wejrzenie w serca, Panie, aby żadna z tych min, które nam obdarowałeś, nie została zmarnowana, zawinięta w chusteczkę i gdzieś schowana w kieszeni, ale została użyta w doskonały sposób dla doskonałego Królestwa i dla doskonałego Władcy. Panie, o to Cię dzisiaj prosimy, oddając Tobie chwałę. Jesteś dobrym Bogiem. Chwała Tobie, Panie. Amen.